Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Ojciec Święty zaapelował do Polaków, by 80. rocznica wybuchu II wojny światowej stała się okazją do szczególnej modlitwy w intencji pokoju na świecie.
Madagaskar i Mozambik przygotowują się na przyjęcie papieża. Pracujący tam misjonarze spodziewają się, że Franciszek przyniesie ze sobą mocne przesłanie społeczne.
80% Francuzów sprzeciwia się przyjęciu prawa o zapłodnieniu in vitro bez ojca, przeznaczonego dla par lesbijskich.
Witamy Państwa 28 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Kościół jest szpitalem polowym, który przygarnia najsłabszych, czyli chorych. Mają oni w kościele uprzywilejowane miejsce. Nie mogą być wykluczani, wręcz przeciwnie, należy otoczyć ich opieką oraz zatroszczyć się o nich. Papież Franciszek mówił o tym podczas audiencji środowej.
Ojciec Święty podkreślił, że to właśnie święty Piotr, który miał pierwszeństwo wśród apostołów, przechodził pomiędzy chorymi tak, jak czynił to Jezus, biorąc na siebie ich słabości i choroby. Pozwalał, aby to sam Chrystus, żyjący i działający, okazywał swoją moc, mówił Franciszek.
Napełniony duchem swego Pana, Piotr przechodzi i nic nie czyni. To jego cień staje się uzdrawiającą czułością, przekazem zdrowia, tchnieniem czułości zmartwychwstałego, pochylającego się nad chorymi i przywracającego życie, zbawienie, godność. W ten sposób Bóg manifestuje swoją bliskość i czyni z ran swoich dzieci miejsce teologiczne swojej czułości. W ranach chorych, w chorobach, które stanowią przeszkodę, aby iść naprzód przez życie, zawsze obecny jest Jezus, rana Jezusa. Jezus, który wzywa każdego z nas do zaopiekowania się nimi, umacniania ich oraz uzdrawiania.
Ojciec Święty zaapelował, by 80. rocznica wybuchu II wojny światowej stała się okazją do szczególnej modlitwy o to, by podobne tragedie nigdy się więcej już nie powtórzyły, a pokój panował w ludzkich sercach, rodzinach, społeczeństwach i między narodami.
1 września przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, która rozpoczęła się nazistowską niemiecką agresją na Polskę. Podczas gdy w stołecznej w Warszawie, w Wieluniu i w innych miastach będą się odbywały wspomnieniowe obchody z udziałem licznych głów państw z całego świata, wszyscy będziemy modlić się o pokój, aby nigdy nie powtórzyły się tragiczne wydarzenia sprowokowane przez nienawiść, które przyniosły jedynie zniszczenie, cierpienie i śmierć. Prośmy Boga, aby pokój panował w ludzkich sercach, w rodzinach, społeczeństwach i między narodami. Zawierzam Was wszystkich Matczynej Opiece, Maryi Królowej Pokoju i z serca Wam błogosławię.
Papież Franciszek przybędzie na Madagaskar nie tylko po to, by umocnić nas w wierze, przyniesie ze sobą także mocne przesłanie społeczne. Wskazuje na to nuncjusz apostolski w tym afrykańskim kraju, który na początku września będzie gościł Ojca Świętego. Arcybiskup Paolo Gualtieri podkreśla, że w przygotowaniu pielgrzymki aktywnie angażują się nie tylko katolicy, ale również protestanci i muzułmanie.
Papieski przedstawiciel na Madagaskarze przypomina, że kraj ten jest w czołówce 10 najbiedniejszych na świecie. Stąd tak ważnym przesłaniem jest walka z ubóstwem, wszechobecną korupcją i przestępczością zorganizowaną. W tym kontekście jednym z najważniejszych punktów pobytu na wyspie będzie spotkanie Franciszka z młodzieżą, od której zależy przyszłość Madagaskaru, podkreśla arcybiskup Gualtieri.
Papież przybywa do nas jako siewca pokoju i nadziei. Kraj ten ma ogromny potencjał, ale cierpi niesłychaną biedę. Nadzieja w młodym pokoleniu. Na 24 miliony mieszkańców Madagaskaru ponad 53% ma mniej niż 20 lat. Papież na pewno zaapeluje do młodzieży, by wstała z kanapy i z odwagą stała się protagonistą przemian w malgaskim społeczeństwie. Patrząc na bolesną historię wyspy, na pewno nie zabraknie też wezwania do budowania pokoju i pojednania. Madagaskar potrzebuje prawdziwych budowniczych pokoju, który nie jest spokojem cmentarnym, ale angażującą siłą, która przemienia. Pielgrzymka papieża pozwoli mieszkańcom Mozambiku odczuć, że także oni włączeni są w serce Kościoła. Jest to bardzo ważne, ponieważ Mozambijczycy często czują się dalecy od świata i osamotnieni w swej biedzie. Wskazuje na to siostra Hanna Kulaszewska z misyjnego zgromadzenia służebnic Ducha Świętego, która pracowała w tym kraju 7 lat.
Misjonarka podkreśla, że miejscowy kościół, który na co dzień boryka się z wieloma trudnościami, jak chociażby brakiem rodzimych powołań, potrzebuje umocnienia i zastrzyku nadziei. Mozambik jest jednym z najuboższych krajów Afryki, stąd nasze działania koncentrują się na głoszeniu Ewangelii także poprzez konkretne dzieła miłosierdzia, mówi siostra Kulaszewska.
W sytuacjach trudności materialnych pomagamy tą ludność na wielu poziomach, szczególnie jeśli chodzi o służbę zdrowia. O żywność. Też wielu misjonarzy stara się o wodę, czyli o budowanie spódni, żeby ten problem wody, który jest coraz chyba najtrudniejszy, jakoś to rozwiązać. W tej chwili przede wszystkim siostry zaangażowały się w edukację. Mamy przedszkola, mamy założoną szkołę, mamy stworzoną bibliotekę też, żeby dzieci miały możliwość mieć różne książki, ćwiczenia, żeby tam mogły odrabiać zadania domowe. Angażujemy się bardzo w katechizację, w formację kobiet, ponieważ jeszcze ten status kobiety jest bardzo niski, również w Mozambiku. To, co zobaczyłam w tym kraju, to jest taka prosta wiara i zaufanie Bogu. Ponieważ każdego dnia ci ludzie walczą o kawałek chleba, walczą o swoją przyszłość, ale w tym danym dniu. Oni nie patrzą daleko w przyszłość, oni żyją tym konkretnym dniem. I otwartość też na innych ludzi.
Franciszkanie z Aleppo wraz z miejscowym muftim zainicjowali projekt pomocy tzw. dzieciom niczyim. Bardzo często chodzi o dzieci islamskich dżihadystów oraz najemników z zagranicy, którzy po wyzwoleniu uciekli z miasta. Szacuje się, że w tym syryjskim mieście żyje 2,5 tysiąca nieletnich, którzy z prawnego punktu widzenia nie istnieją. W całej Syrii jest ich ponad 30 tysięcy.
Dzieci są pierwszymi ofiarami trwającej wojny. Wiele z nich nie wie, co to znaczy żyć w pokoju. Wielokrotnie uciekały przed bombardowaniami i widziały śmierć swoich bliskich, mówi biskup Georges Aboukazen. Wikariusz apostolski dla katolików obrządku łacińskiego w Aleppo wskazuje, że Kościół realizuje wiele projektów mających pomóc najmłodszym przezwyciężyć wojenną traumę.
Jednym z poważnych wyzwań jest też zapewnienie przyszłości dzieciom, które nie istnieją, ponieważ nigdy nie zostały zarejestrowane, nie posiadają aktu urodzenia ani żadnego innego dokumentu. Prowadzony program nosi nazwę Nazwisko daje przyszłość i ma charakter międzyreligijny. Mówi siostra Urszula Brzonkalik ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.
Problem dzieci jest problemem bardzo kompleksowym. Ja byłam w Żibrin, w tej wyzwolonej części Aleppo, gdzie są tylko kobiety i dzieci. Wszystkie muzułmanki i każda 9, 10, 14 dzieci. I tak widać, 0, rok, 2, 3 to są dzieci islamistów, którzy tam walczyli. Oczywiście mężczyźni uciekli, jak było to wyzwolenie, bo inaczej by ich zabili. Nikt niczego nie rejestrował. Te dzieci nie mają żadnego dokumentu urodzenia. Nigdzie nie pójdzie do szkoły, nigdzie się nie zarejestruje do szpitala. Problemy, problemy. W Syrii nie ma tak zwanych dzieci nieślubnych. Te dzieci będą zawsze nikim. Była taka propozycja, że ojciec matki będzie zarejestrowany jako ojciec tego dziecka, żeby w jakiś sposób zalegalizować dokumenty. I to jest kolejny dramat, z którym Syria musi się zmierzyć.
Chrześcijanie w Iraku mają silne poczucie przynależności. Wiedzą, że to oni są pierwotnymi mieszkańcami tych ziem. Dlatego nie chcą porzucać swojej ojczyzny. Mimo to wielu z nich zdecydowało się na wyjazd. Zmusiły ich do tego okoliczności. Brak perspektyw na normalne życie.
Zwraca na to uwagę iracka zakonnica, siostra Suzan, dyrektorka przedszkola w Basrze. Kilkanaście lat temu było w tym mieście 1600 chrześcijańskich rodzin, dziś pozostało ich niespełna 300. a przy tym Basra jest miastem zamożnym, są tu żyzne gleby, stąd pochodzi 80% wydobywanej w Iraku ropy. Wszystkie te bogactwa pochłania jednak gigantyczna korupcja, mówi siostra Suzan.
Problemem jest brak elektryczności, czystej wody, a także filtrów. Bardzo wysokie jest bezrobocie wśród młodych. Aby dostać pracę, musisz należeć do odpowiedniego plemienia czy ugrupowania politycznego. Władze miasta myślą tylko o sobie, o swoim majątku, własnych interesach, zaniedbują obowiązki względem mieszkańców Basry i ich prawa. Więc ludzie wyjeżdżają, również chrześcijanie. Pozostają tylko najubożsi, których nie stać na wyjazd, bo aby emigrować, musisz mieć pieniądze. Irakijczycy, którzy osiedlają się w Jordanii czy Libanie, nie mają tam pozwolenia na pracę. Wyjeżdżając więc z Iraku, zabierają złoto, pieniądze i z tego żyją. A ubodzy, którzy nie mają takich możliwości, pozostają na miejscu.
We Francji szykuje się kolejna rewolucja, bynajmniej nie po to, by odpowiedzieć na postulaty żółtych kamizelek, lecz by zaspokoić kolejne roszczenia potężnego lobby LGBT. Wbrew opinii ogromnej większości społeczeństwa, ugrupowanie Emmanuela Macrona przygotowuje prawo o zapłodnieniu in vitro bez ojca, przeznaczone dla par lesbijskich. Co więcej, jak zapowiedziała minister sprawiedliwości, w nowym akcie urodzenia wbrew niepodważalnym prawom biologii pojawi się nowa rubryka Matka 1 i Matka 2.
Rewolucyjne prawo ma trafić do Zgromadzenia Narodowego 24 września. Następnie pojawi się w Senacie, aby w pierwszych miesiącach przyszłego roku mógł je zatwierdzić prezydent Macron. Co ciekawe, we francuskim społeczeństwie nie ma społecznego przyzwolenia na takie zmiany. Według przeprowadzonych badań sprzeciwia się temu 82% Francuzów.
Uliczne protesty zapowiedziały już organizacje rodzinne, a zwłaszcza ruch Manif pour tous, który przed 6 laty zdołał wyciągnąć na ulicę miliony Francuzów na znak sprzeciwu wobec tzw. małżeństw jednopłciowych. Tym razem protesty będą się odbywać pod hasłem Naprzód dzieci, które w sposób sarkastyczny nawiązuje do nazwy partii Macrona Naprzód Republiko. Obrońcy rodziny zaadoptowali też do własnych potrzeb główny slogan rewolucji francuskiej. W nowej postaci brzmi on wolność, równość, ojcostwo.
Na Jasnej Górze trwa szczególna modlitwa o pokój. Zanoszona jest w kaplicy świętego Pawła I Pustelnika, gdzie Najświętszy Sakrament wystawiony jest w monstrancji Królowa Pokoju, przekazanej dla Medjugorje jako materialny znak włączenia w dzieło 12 gwiazd w koronie Maryi.
Idea 12 gwiazd polega na utworzeniu na świecie 12 ośrodków wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Miejsca modlitwy nie powstają przypadkowo. Są to obszary doświadczone skutkami konfliktów zbrojnych i brakiem miłości bliźniego, podkreśla Piotr Ciołkiewicz, prezes stowarzyszenia Comunità Regina della Pace.
Ważne jest, żeby poprzez ten projekt tworzyć taką łączność między ludźmi na świecie. On powoduje, że ludzie w Afryce, ludzie w Azji czy na każdym kontynencie pogłębią swoją świadomość katolickiego wymiaru Kościoła. To znaczy, że ktoś po drugiej stronie półkuli modli się właśnie w tej samej intencji. Obejmujemy świat troską o pokój.
Materialnym znakiem duchowego dzieła 12 gwiazd w koronie Maryi są ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z monstrancją nawiązującą do wizerunku Matki Bożej. Monstrancja, która pozostanie na Jasnej Górze do 10 września, to dar pielgrzymów całego świata dla Królowej Pokoju za jej obecność w Medjugorje od 30 lat, przekazana tam już w 2011 roku. Ma kształt postaci niepokalanej, w sercu której umieszczony jest eucharystyczny Jezus. Do jej wykonania użyto m.in. 12 meteorytów. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.